Ludzie i pieniądze.
Stępka została położona pod fregatę Miecznik. Jakie z tego wartości dodane? Czy z transferu technologii będą mogły skorzystać pomorskie firmy? Słabe dane z naszej gospodarki. Urośliśmy mniej niż strefa euro, a liczba urodzeń jest najsłabsza od czasów II wojny światowej. Powstał zespół doradczy PL AI, sztuczna inteligencja dla Polski. Eksperci mają nadzieję, że SI uporządkuje niespójne przepisy i będzie w stanie znaleźć nieścisłości w dokumentach, wskazać, co trzeba wyjaśnić i uspójnić. Między innymi o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zgodnie. W Gdyni położono wczoraj stępkę pod budowę pierwszej z trzech fregat dla marynarki wojennej w ramach programu Miecznik. Jednostka po wybudowaniu otrzyma nazwę ORP Wicher. To okręty nowoczesne, mają silne uzbrojenie. Będą miały, bo pierwszy zostanie oddany w 2026 roku, więc już niedługo w sumie. No i będą wyposażone w najnowocześniejsze systemy dające olbrzymie możliwości operowania nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego, ale i na morzach i oceanach całego świata w ramach zarówno krajowych, ale też i sojuszniczych działań. Polska marynarka wojenna będzie miała swoje fregaty wybudowane w polskiej stoczni. Wszystko idzie zgodnie z planem, bez obsów czasowych. No i pytanie do panów. Po pierwsze, w 2026 zobaczymy pierwszą fregatę wybudowaną w polskiej stoczni. No i jakie wartości dodane z tej inwestycji?
Normalnie powinniśmy się z tego bardzo cieszyć, ale ja przypominam 2001 rok nowo upieczonego premiera Leszka Millera, który brał udział w uroczystości położenia stępki pod Gawronem, jednym z kilkunastu okrętów korwet, nieco mniejszych od fregat. To był wtedy projekt AWS-u, decyzja AWS-u. Po AWS-ie przyszła lewica, która siłą rozpędu wzięła udział w uroczystości i na tym się skończyło. Przypomnę, że Gawron powstawał chyba 18 lat, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, kilkanaście lat. I z 16 jednostek czy 15 jednostek zaplanowanych w tym programie, w tym projekcie rozwojowym powstała tylko jedna. Teraz mamy sytuację taką, że to jest projekt, program poprzedników. Mamy świeżo upieczonego premiera, świeżo upieczony rząd, uroczystość położenia stępki. No i niestety ta historia gdzieś mocno z tyłu przeszkadza cieszyć się tym, co nas czeka. Gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby po Bałtyku razem z Finami, Szwecją pływało kilkanaście korwet klasy Gawron, a do ich floty za chwilę dobiły fregaty, dużo większe, silniejsze jednostki. Także mam nadzieję, że tak nie będzie, że z tej nauczki z Leszkiem Millerem wyciągniemy wnioski i te kwestie dotyczące bezpieczeństwa armii, rozwoju tych kluczowych elementów gospodarki, również tych, o których głośno dyskutujemy, port kontenerowy, czy CPK, czy inne tego typu inwestycje, że one będą ponad partyjnymi podziałami, będą realizowane.
Ja wprawdzie nie byłam na wczorajszej uroczystości, ale wiem od osób, które były, że no jest bardzo duży optymizm, dużo radości właśnie z położenia tej stępki. Widać z tego też, co mi te osoby opowiadały, że jest chęć, żeby inwestycje nie tylko dokończyć, no ale potem nawet i na niej zarabiać, jeśli te jednostki okażą się na tyle nowoczesne i interesujące również dla partnerów, choćby z NATO, że, a może i nie z NATO, że będą je kupowali. Więc tutaj wszystko wygląda bardzo dobrze. A jakie z tego wartości dodane i ewentualnie, czy nasze pomorskie firmy wiążą z tą inwestycją jakieś nadzieje, ponieważ to jest bardzo nowoczesna jednostka, powstaje przy współpracy też międzynarodowej. Tutaj się liczy transfer technologii. No i to pytanie do pana Marka Trojanowicza.
Ja odniosę się do tego, co przed chwilą powiedzieliście wspólnie. Ja gdzieś serce mi podpowiada podpisanie się pod waszym zdaniem i trzymam kciuki, żeby było tak, jak było. Natomiast z racji zainteresowań to ja sięgnę dalej do historii. Mi staje przed oczyma rok raczej 1936-1937 i nasze przygotowania do II wojny światowej. I pełną analogię tutaj znajduję. To znaczy, wydaje mi się, że ogólny kociokwik zapanował od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Tymczasem właściwie od 89 roku jest ogólny zjazd, jeśli chodzi o, mówiąc kolokwialnie, o zbrojenie i myślenie jakby w ogóle strategiczne i geopolityczne Polski, Europy. Jakiś paradygmat tego, że wujek ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie nas obroni, który jest ewidentną nieprawdą i właściwie możemy schować do lamusa te wszystkie paragrafy i traktaty. Wydaje mi się, że teraz jedyną rozsądnym stanowiskiem Polski powinno się być dbanie i zadbanie o sojusz z Finlandią, Szwecją i skandynawskimi krajami, które czują duże zagrożenie ze strony Rosji. I wydaje mi się, że taki pakt ponad NATO z pominięciem Niemców, Francji był bardzo sensowny, jedyny realny. To jest pierwsza podstawowa rzecz.
No a ten transfer geopolitycznie. Technologii?
Natomiast, także ja tutaj tego optymizmu nie podzielam i ten wymienione lata, 26, to wydaje mi się nierealny w ogóle, ale oby, trzymam kciuki i mówię sercem, jestem z tym terminem, natomiast tam pojawia się 31, oby to było, nie było za późno po prostu. Tak.
31 to wszystkie jednostki. No pierwsza właśnie, będzie w 2026.
Pierwsza jednostka jakby nic nie zmieni radykalnie, jeśli chodzi o nasze uzbrojenie, tak? Jak nie zmieni w ogóle sprzęt, tylko cały jakby system.
No ale się dzieje, dobrze, że jest.
Dobrze, że jest, natomiast mówię, wydaje mi się, że w wielu obszarach poza sprzętowych, czyli poza sprzętem mamy dużo do nadrobienia, bo wojna na Ukrainie pokazała, jak ogromna zmiana wojskowości nastąpiła, jak mobilne musi być wojsko, jak małe grupy muszą się szybko poruszać, jakie uzbrojenia te małe grupy muszą mieć, że muszą być wyposażone w drony. To wszystko jeszcze jest związane z rozpiętym nad terytorium komunikacją, której nie mamy w ogóle w Europie, tak? Właściwie satelity...
Gdzie... No, dopiero projekt powstaje,
no, zanim my zaprojektujemy, to już nie będzie Europy. Także generalnie jest duży problem i jasno trzeba o tym mówić, tak jak zresztą powiedział chyba minister obrony Szwecji wprost. Dotyczące wojny. U nas cały czas ten temat jest zakopywany. Właściwie do złudzenia przypomina mi to rok właśnie 39, gdzie wszyscy w Warszawie siedzieli na kawie i nie myśleli o tym, że będzie wojna.
Dobre nawiązanie, ale pani pytała też o transfer technologiczny. Mm-hmm. To jest coś absolutnie oczywistego. My jesteśmy w systemie natowskim. Krap jest świetnym przykładem, jak ten miks technologiczny u nas funkcjonuje, bo przecież on się składa właściwie tu podwozie koreańskie, armata, wieża brytyjska, armata niemiecka, ale to stworzyli nasi inżynierowie, oni to wymyślili, oni przewidzieli te elementy w tym i tak samo jest w okrętach. W przypadku projektu Gawron też stocznia marynarki wojennej ówczesna musiała zatrudnić mnóstwo nowych specjalistów z kompetencjami od jakichś uzbrojeń po systemy elektroniczne. Strasznie wtedy na tym wtopiła. Praktycznie nawet nie zbankrutowała, została po prostu zwyczajnie zniszczona. To, że przetrwała, to tak naprawdę przewegetowała parę lat i potem jakoś kroplówką udało się to podtrzymać. I dzisiaj miejmy nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski. Ale ja też przy okazji tej fregaty błagam, proszę i apeluję. Wojna w Ukrainie pokazała, że przede wszystkim społeczeństwo musi być odporne. Że to jest wojna globalna i my jako społeczeństwo jesteśmy po pierwsze całkowicie rozbrojeni, po drugie całkowicie nieprzygotowani, a po trzecie nie ma żadnych mechanizmów uruchomionych, żeby to zmieniać.
Ale ja powiem więcej, przepraszam, że wejdę w słowo. To
i
nie
tak
tylko,
nam
że
się audycja ekonomiczna zamienia w militarną.
Nieprzygotowani to moim zdaniem obecna młodzież, czyli wszyscy od 18+ do 35-40, tak bym to liczył, ale zwłaszcza z naciskiem na tą pierwszą grupę, w ogóle nie są w takiej sytuacji jak żołnierze ukraińscy. U nas nie ma myśli patriotycznej pod tytułem pójdę do okopu, będę bronił ojczyzny, tylko raczej do jakiego kraju wyemigrować ASAP, że tak powiem, z korporacyjnego, czyli as soon as possible. I my tego nie zmienimy. W ogóle jak słucham tej drugiej strony politycznej, to jest
dlatego,
jakiś koszmar.
Panowie, proszę, wracamy,
ja mam nadzieję, że
wracamy do transferu technologii.
Nie, wracamy do ekonomii, bo rozmowa o militariach to jest naprawdę na inną audycję. Zmieniamy temat. Produkt krajowy brutto w ubiegłym roku wzrósł o 0,2%. po wzroście o 5,3% w 2022 roku, podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się lepszego odczytu PKB za ubiegły rok. No tak myśleli, że to będzie 0,5% albo 0,6%. No i ten nasz okazał się być wolniejszym nie tylko niż średnia unijna, ale także niż w strefie euro. No i właśnie, co się stało, jakie rokowania na ten rok i czy też ten spadek w ubiegłym roku państwo obserwowali?
Trzeba patrzeć na to w dłuższej perspektywie. Jak spojrzymy na ranking europejskich gospodarek, najgorzej rozwijała się gospodarka niemiecka, która jest ściśle powiązana z polską gospodarką i to musi mieć jakieś przełożenie. Niemiecka gospodarka poziomem PKB spadła do poziomu sprzed 2018 roku.
No oni mają recesję.
Najlepiej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej w tych ostatnich latach była gospodarka polska. To, że jest 0,2, a nie 0,5, no to prawie, że oscylujemy na poziomie błędu statystycznego i mnie to nie dziwi, dlatego że okres, który mamy za sobą, jest dosyć niejednostajny. Mieliśmy wybory, te wybory przyniosły dużą niewiadomą. Tak naprawdę ten przedłużony okres wymiany władzy też spowodował duże zawirowania, które też podważały poczucie bezpieczeństwa. Wcześniej mieliśmy bardzo wysoką inflację. W tej chwili się trochę uspokoiliśmy. Wiemy, że dalej będzie dotowany prąd. Wiemy, że podwyżki, które zostały zadeklarowane, szczególnie dla sfery budżetowej, nauczycieli, że zostaną uruchomione i inflacja spada. Więc mam nadzieję, że to, co właśnie zawaliło nam wyniki, to jest ta konsumpcja wewnętrzna, bo wszystkie inne parametry, one zostały gdzieś dobrze przewidziane, policzone. W 2010 roku Solidarność wydała taki raport, wtedy byliśmy za to odsądzani od czci i wiary, pod tytułem Praca Polska 2010, gdzie wykazywaliśmy, że bez popytu wewnętrznego, bez rynku wewnętrznego, bez konsumpcji wewnętrznej, gospodarka nie może się dobrze rozwijać. No i dzisiaj po raz kolejny doświadczamy, że to jest prawda, że ta zdrowa gospodarka musi mieć te dwa filary, wewnętrzny i zewnętrzny. I ten wewnętrzny niestety trochę nam tąpnął, ale nie wydarzyło się nic takiego i nie dzieje się nic takiego, co by kazało nam wieszczyć jakieś jeszcze gorsze czasy przed nami. Myślę, że raczej będzie odbicie i że raczej będziemy wracali do normalności.
No. Pozwolę się zgodzić, to znaczy uważam, że...
Nareszcie.
że nie tylko w Polsce, ale w Europie wszechsocjalizm, który obowiązuje, rozdawnictwo pieniądza, dodruk pieniądza, socjale wszelakie, te podwyżki, o których pan wspomniał, to nie ma nic wspólnego ze zdrową ekonomią, z kapitalizmem. Odchodzimy od tego, stajemy się przestarzałym o 30-40 lat krajem, gdzie nie ma żadnych reguł. Wszyscy czekają tylko i wyłącznie na dofinansowania, nie zastanawiając się, po co w ogóle idą do pracy. Idą właściwie do pracy zarabiać pieniądze, a nie cokolwiek wytwarzać. I taką mamy sytuację, jeśli chodzi o Europę. W sukurs idą Stany Zjednoczone i właściwie na tle Azji i Chin ten pociąg już odjechał. My na pewno do niego nie wsiądziemy. Pytanie, w jakim kontekście w stosunku do Chin i Azji i Japonii się postawimy? Jedyni, którzy mają jeszcze szansę, żeby do tego pociągu gdzieś tam jakimś wagonikiem się doczepić, to są Amerykanie, jeżeli się przebudzą. Natomiast w Europie jest moim zdaniem już pozamiatane, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli chodzi o samą Polskę, no to na pewno, tu gdzie się zgodzę, to na pewno i COVID, i sytuacja z wojną w Ukrainie spowodowała, że mamy dużo większe problemy, niż byśmy mieli bez tego. Natomiast znowu, jak się porównujemy z... Nie można stawiać takiej tezy, że my tu się najbardziej rozwijamy w Europie, bo wszystko jest kwestią pewnej bazy, jakby nawiązać do naszych mędrców komunistycznych. To znaczy problem jest taki, że średni Niemiec, tracąc pracę, ma co najmniej na 6-8 miesięcy zabezpieczenie finansowe, no, tymczasem Polak nie ma na miesiąc tego zabezpieczenia, więc o jakim my tu mówimy, my nie stawiamy w ogóle w Polsce na jakiekolwiek badania i rozwój. Nie mamy kapitału do tego, żeby wspierać takie przedsiębiorstwa. Zresztą to jest akurat wspólny mianownik z całą Europą. zastanawiamy, a w tym samym czasie dajemy podwyżki nauczycielom, dajemy podwyżki innym grupom zawodowym, bez żadnej zestawienia tego i skorelowania z funkcją jakościową. Jaki to jest pomysł, żeby dawać wszystkim równo i każdy nauczyciel, niezależnie jak wykonuje swoją pracę, czy dobrze, czy źle, ma takie same wynagrodzenie. To jest archaizm. To się nigdzie na świecie nie zdarza. Dwoma rękoma podpisuję się pod tym, żeby nauczyciele zarabiali bardzo dużo. Właściwie sky is the limit. Natomiast nie może być takiej grupy zawodowej, która zarabia bez funkcji jakości. To jest anormalne.
No tak, ale tutaj powiedzmy, że to jest pewne wyrównywanie.
Wchodzimy trochę
sytuacji.
W wątek poboczny.
To jest wątek zasadniczy. Bo w Europie mamy sytuację, gdzie nie zastanawiamy się, kto co robi, tylko ile ma zarabiać, bo skończył studia i nie wiadomo, czy on coś umie, czy nie, ale ma dużo zarabiać, bo skończył studia.
To jest
nienormalne.
Ja się z panem Markiem w większości zgadzam, dlatego że jeżeli porównamy od 2008 roku, gdzie Unia Europejska stanowiła około 90% gospodarki amerykańskiej. Dzisiaj to jest proporcja 50%. Unia Europejska, wprowadzając te swoje szalone pomysły, szczególnie dotyczące Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, niszczy nas wszystkich i staje się źródłem naszych problemów.
Nie powiem, że to są szalone pomysły, tylko może one są w zbyt krótkim czasie, zbyt szybko wprowadzane.
Ale nikt nie udowodnił, że CO2 jest przyczyną zmian klimatu. Możemy o tym dyskutować.
Nie mamy tutaj naukowców,
nie
którzy
mamy
by
na to
się
czasu.
Ważne
jest to, żebyśmy wiedzieli, że źródłem naszych problemów jest zła polityka prowadzona przez Unię Europejską, między innymi właśnie polityka klimatyczna, która wprowadza nam mnóstwo rzeczy, które powodują, że jesteśmy niekonkurencyjni wobec innych. Europa staje się zaściankiem, Europa popada w coraz większą recesję, a projekt niemiecki, który zakładał uzależnienie się od Chin i od Rosji, posypał się po całości. Oni nie mają pomysłu na siebie. I chociaż pan Marek ma rację, że Niemiec jeszcze zasobny i bogaty, i pewnie jeszcze sobie jakoś tam poradzi, to jednak ich gospodarka jest w dramatycznym stanie. I to też się przekłada niestety na nas. Też ciągle powtarzamy w tym programie, że polska gospodarka w dominującej większości to jest element międzynarodowych korporacji. Tutaj ulokowano pewne prostsze elementy całego łańcucha produkcji i dostaw.
I teraz widać, że to się zmienia.
Ale tak,
a
ale
gdzie się
Polacy,
zmienia, pani redaktor?
Ale Polacy, i tu się nie zgodzę z panem Markiem.
Zmienia się, widać naprawdę.
I tu się nie zgodzę z panem Markiem, oddając hołd polskim przedsiębiorcom. My w tej chorej sytuacji zaskakująco dobrze sobie radzimy. I uważam, że gdyby nie to obciążenie i problemy, które stworzyła nam Unia Europejska, bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu.
No zobaczymy, jak do czego doprowadzą protesty rolników właściwie, które przetaczają się przez całą Europę. W tej chwili są słyszalne. Czy coś się zmieni?
Jeśli one nie
zobaczymy.
Przełożą się na decyzje polityczne, na zmiany wyborcze, to będą protestami. We Francji było ich dużo więcej, były dużo cięższe. A i tak ekipa prezydenta wprowadzała to, co chciała.
Ale dobra wiadomość z naszej gospodarki. Wzrosły inwestycje o 8%. Tego też nie odczuwamy, będziemy...
Dlatego ja postawiłem tezę, że nic takiego złego się nie wydarzyło, co by kazało patrzeć uprawiać czarnowidztwo na przyszłość.
Wiecie co, to ja może inaczej, bardziej pragmatycznie i z mniejszymi emocjami i faktycznie odnoszę się już bardziej do tych rzeczy biznesowych i gospodarczych. Chcąc, nie chcąc, mam kontakt z różnymi przedsiębiorcami, od małych do dużych, naprawdę i bardzo dużych. Od roku jedynym tematem rozmów jest, gdzie kto wyemigruje.
Z przedsiębiorców?
Z właścicieli tych spółek.
A powody?
Powody są takie, że nie widzimy tego, w którą stronę zmierza nasze państwo i nie widzimy, w którą stronę zmierza Europa.
No, ale ja myślę, że każdy kraj ma swoje problemy w tej chwili i chyba nie ma ziemi obiecanej, w której naprawdę...
Nie chodzi o ziemię obiecaną, tylko że my mamy bardzo dużo... Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację. Co się dzieje, bo jakbyśmy nie chcieli bardzo szybko nadążyć na przykład z euro i z wprowadzeniem euro w Polsce. Kto... Już pomijam, czy to jest dobra, czy zła decyzja, ale gdybyśmy chcieli to zrobić, no to widać po ostatnim kraju, który to euro wprowadzało, czyli po Chorwacji, że ten horyzont czasowy, nawet gdybyśmy dzisiaj podjęli taką decyzję, to prawdopodobnie w przeciągu 2 lat najszybciej to euro byśmy mieli. No to wyobraźcie sobie jakąś sytuację, która wydaje się, jak się słucha wszystkich rozmów geopolitycznych, wysoko prawdopodobna, że jeden z tych pocisków, które spadł na Polskę, spada jednak uzbrojony i wybucha gdzieś. Co się dzieje z kursem euro? Jak szybko maleje chęć do jakichkolwiek inwestycji w naszym kraju? I to wszystko, co mamy, po prostu pęka jak balonik przekuty szpilką, nie? I my jakby tutaj zabezpieczeń żadnych na to nie mamy. To stąd są takie zdania przedsiębiorców, a nie z ekosystemu, bo oczywiście pod kątem różnego rodzaju wsparć dla przedsiębiorców, tego, że my w ogóle jako przedsiębiorcy jesteśmy właściwie od 89 roku tak zahartowani, jak przypuszczam żadni inni przedsiębiorcy na świecie, bo zostaliśmy już przećwiczeni przez wszystkie możliwe ekipy rządzące, przez wszystkie możliwe podatki, które się zmieniały w międzyczasie i tak dalej, więc oczywiście to jest jedna z większych sił w naszym państwie, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też i te duże, prywatne, które się sobie świetnie radzą i zawsze się odnajdują i jakoś tam restrukturyzują w ramach potrzeb i tak dalej, i tak dalej. I stąd zresztą takie, a nie inna nasza sytuacja na tle krajów Europy.
Ale z drugiej strony patrząc, tak jak pan mówi, no to mamy też zagranicznych inwestorów, którzy nie przestraszyli się tej sytuacji. Na początku, jak wybuchła wojna w Ukrainie, rzeczywiście był kłopot i
Google
było
chyba
takie
zrezygnował z Wrocławia, z tego co kojarzę.
A teraz jednak są.
Ale też spójrzmy na to, że Europa od kilkunastu lat nie inwestuje w żadne ryzykowne przedsięwzięcia. To jest motor rozwoju. Prywatni inwestorzy nie wykładają, nie lokują pieniędzy na akcje firm, które chciałyby robić jakieś ryzykowne przedsięwzięcia. Nawet niemieckie samochody, które zawsze słynęły z solidności i dobrego stosunku jakości do ceny, przegrywają na całej linii już nie tylko z Koreą czy Japonią, które technologicznie są o dwie półki wyżej, ale przegrywają już z Chinami. Więc jesteśmy naprawdę w takim dosyć... My tego jeszcze nie widzimy i nie czujemy. A to, co powiedział pan Marek, jest absolutnie kluczowe. Stan kryzysu i nienormalności dla naszych przedsiębiorców jest stanem normalnym. A jak ten kryzys dotarł do zachodnich przedsiębiorców, to nie głupieją, nie są w stanie w tym się odnaleźć, nie są w stanie w tym funkcjonować. Więc ograniczają nas, są kolejne dyrektywy, są kolejne ograniczenia i próba, skoro nie mogą z nami wygrać zdrowej konkurencji, to jest próba różnych właśnie ograniczeń, regulacji. Jesteśmy tak przeregulowaną gospodarką unijną jako
no
całość,
właśnie,
że to się w głowie
nie mieści. A propos przeregulowania gospodarki, minister cyfryzacji powołał zespół do spraw wykorzystania sztucznej inteligencji, PLAI, sztuczna inteligencja dla Polski. Do grupy weszli specjaliści, sprawdzeni na najlepszych uczelniach, w największych firmach sektora technologicznego. Zespół będzie przygotowywał rekomendacje i dzielił się praktyczną wiedzą z administracją. No i właśnie tutaj jednym z pomysłów jest uporządkowanie.
Życzę powodzenia i po owocach
naszego prawa gospodarczego na przykład.
Życzę powodzenia i po owocach ich poznamy.
No to...
Daj Boże, że wykorzystanie różnych algorytmów opartych o metody uczenia maszynowego, czyli to, co potocznie nazywamy sztuczną inteligencją, wspomoże porządkowanie dokumentów czy jakiś tam obiegu informacji w urzędach i tak dalej, i tak dalej. Trzymam kciuki w cokolwiek, co Unia Europejska, w tym Polska, robi ze sztuczną inteligencją. Nie wierzę i nie uwierzę. To po prostu my jesteśmy świetni w legislacji, świetni w radzeniu, w spotykaniu się i rozmawianiu. Czynów jakby nie widać, a jeżeli one są, to są opóźnione o 20 lat. To mówiłem na wstępie, nie mamy szans z Azją i ze Stanami Zjednoczonymi żadnych w tej chwili.
Żadne państwowe regulacje, które
no,
miały
taki pesymizm,
podnieść...
że nic tylko strzelić sobie w głowę.
No, ale no, to na to patrzymy, zapracowali.
Patrzymy na skutki. Żadne regulacje państwowe i nasze polskie, ale tym bardziej unijne, nie przyniosły tych skutków, które miały przynieść, czyli wzrostu na przykład konkurencyjności, czy zbliżenia się poziomem.
A ja pytam o nasz zespół tu w kraju.
No to mówię, życzę powodzenia, bo to jest potrzebne i co do założeń jest to bardzo słuszne, ale po owocach ich poznamy.
My się trzymamy świetnie, jak zawsze, żeby skończyć optymistycznie. Zespół był właśnie w górach na wycieczce w Górskiej, w Śnieżycy przeszedł wyznaczony przez siebie szlak, zahartowali się jeszcze bardziej i weszli w 24 rok z wielką chęcią do podbijania świata, tego sobie wszyscy życzmy, natomiast gdzieś tam bardziej mówię, my się zawsze skupiamy na projektach takich kierunkowych, wertykalnych, żeby się nie rzucać z motyką na księżyc. bo tutaj chyba z tego punktu na świecie nie mamy na to szans.
A potem zamiast kilkunastu gawronów produkujemy jednego przez kilkanaście lat.
Ale miejmy nadzieję, że tutaj i nasz miecznik będzie gotowy i nie jeden, i nie trzy, a więcej. Bardzo dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Miłego
dziękuję
dnia.
Dziękuję serdecznie.